Narodowe Radio Białoruś. Zostańcie z nami.
Wiadomości na falach Radia Białoruś.
Witam wszystkich słuchaczy na falach Radia Białoruś. W studiu Jerzy Guźmicz. ...26 kwietnia w sobotę ojciec święty Franciszek został pochowany w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. W piątek, w przeddzień pogrzebu papieża Franciszka, trumna z jego ciałem była wystawiona w Bazylice świętego Piotra od godziny 7 do 19. O godzinie 20 odbył się obrzęd zamknięcia trumny, któremu przewodniczył zarządzający kościołem w czasie wakatu stolicy apostolskiej Kamerlin kardynał Kevin Farrell. W ceremonii wzięli udział również inni wysokiej rangi duchowni. W sobotę o godzinie 10 odbył się pogrzeb Ojca Świętego. Po mszy na placu Świętego Piotra w Watykanie trumna z ciałem papieża Franciszka została przewieziona do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie Ojca Świętego pochowano zgodnie z jego wolą. W uroczystościach pogrzebowych na polecenie prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki wziął udział przewodniczący Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Arsiergiej Jenke. W skład białoruskiej delegacji również weszł ambasador przy stolicy apostolskiej Charles d'Affaires w Białorusi we Włoszech. Przez Białoruś i Kirgistan zostanie sporządzona mapa drogowa współpracy do 2030 roku. O tym powiedział wicepremier Białorusi Anatolij Siwek na spotkaniu z ambasadorem Kirgistanu w Mińsku Erbołem Sultanbajewem. Namierzył operatywnie sporządzić projekt planu przedsięwzięć do 2030 roku, wpisał do dokumentu konkretne projekty tak w dziedzinie zwiększenia wzajemnych dostaw towarów, jak i dalszego rozwoju kooperacji przemysłowej w celu osiągnięcia 500 milionów dolarów we wzajemnym handlu, podkreślił wicepremier Białorusi. Według niego najbliższym ważnym krokiem dwustronnego współdziałania gospodarczego ma zostać realizacja umowy o przeprowadzeniu na Białorusi forum biznesowego dla przedsiębiorców obu krajów i wystawy wyrobów Kirgistanu w ramach największych międzynarodowych targów rolnych Białagro. Aktualne kwestie dwustronnej współpracy zostały omówione na spotkaniu ambasadora Białorusi w Serbii Siergieja Malinowskiego z sekretarzem generalnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Serbii Duszanem Kozarewem. O tym poinformowano w służbie prasowej białoruskiego resortu spraw zagranicznych. Szczególna uwaga przez dyplomatów została zwrócona na rozwój stosunków handlowo-gospodarczych i współdziałanie między MSZ obu krajów. Duszan Kozarew poinformował o aktualnych procesach w Serbii. Przez strony został podkreślony tradycyjnie przyjazny charakter białorusko-serbskich relacji. Ambasador Białorusi w Kazachstanie Aleksiej Bagdanow przeprowadził spotkanie z dyrektor MBK Expo Group Kazachstan Szopan Koszabajewą. O tym poinformowano w białoruskiej misji dyplomatycznej w Astanie. Przez strony zostały omówione kwestie możliwych wariantów i warunków udziału białoruskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach rolnych w Kazachstanie Kazagro, Kazfarm i Kazfood, których organizatorem jest Expo Group. 4. runda białorusko-wietnamskich konsultacji politycznych przeszła w Mińsku. O tym poinformowano w służbie prasowej MSZ Białorusi. Na czele białoruskiej delegacji podczas negocjacji stał pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Łukaszewicz, wietnamski wiceszef MSZ tego kraju Lu Thi Thu Hang. Przez strony zostały omówione obecne sytuacje i perspektywy rozwoju współdziałania łącznie z organizowaniem wizyt na różnych szczeblach. Także zostały rozpatrzone kwestie współpracy w dziedzinie politycznej, handlowo-gospodarczej, humanitarnej i dalszego współdziałania w ramach organizacji międzynarodowych. Podczas spotkania z wietnamską delegacją minister spraw zagranicznych Białorusi Maksim Ryżanko potwierdził zainteresowanie strony białoruskiej rozwojem wieloplanowej i wieloszczeblowej współpracy z Wietnamem jako jednym z najważniejszych partnerów Białorusi w Azji Południowo-Wschodniej.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Oprócz przeglądów wydarzeń ubiegłego tygodnia ze sfery polityki i gospodarki, w dzisiejszym serwisie informacyjno-poznawczym z pierwszych źródeł usłyszą Państwo projekt sieci białoruskiej literatury, a więc cały zespół redakcji polskojęzycznej Radia Białoruś zaprasza do wysłuchania dzisiejszego programu z pierwszych źródeł.
Drodzy słuchacze, przypominamy o możliwości kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do pozostawienia swoich uwag, opinii, komentarzy w księdze gości. Do zobaczenia na www.radiobelarus.by.
Мой простий народ, тую правду стверджає роса у траве, і от вечних зор карагод, тую правду стверджає упартость хваль і проткав заповед, і мови золотая сталь, і наших думок сусвет. На Білорусі, на Білорусі Бог живе. На Білорусі, на Білорусі Бог живе. Это край раскрытых душ и дверей, это край твой дом и собор. У нас 20 с лишним тысяч рек, 11 тысяч озер. И нам есть, что есть, нам есть, что пить, чим поли свое окропить. А як для дедик есть нам, где ворога утопить. На Беларуси, на Беларуси Бог живе. 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 Доведе мне іншая кров, что брошу, як собачий сын. А няма нигде вернейших сябров и прыгажейших жанчын. И нехай тая правда живе не в церкве, хай у кожной живе в голове. На Беларуси Бог живе, и нехай далеку живе. На Беларуси, на Беларуси Бог 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 живе.
Весна. На фалях узгвоздь Беларусь.
życzliwość, gościnność, tolerancja. Białoruś z wspólnotą kultur.
Witam wszystkich słuchaczy w studiu rozgłośni Białorusi Jerzy Kuźmi z programem Białoruś wspólnotą kultur. Białoruś, państwo w Europie Wschodniej, graniczy z Polską na zachodzie, Litwą, Łotwą na północy, Rosją na wschodzie, Ukrainą na południu. W odróżnieniu od swoich sąsiadów nie ma dostępu do morza. Jest największym pod względem powierzchni państwem śródlądowym w Europie. Całkowita granica lądowa wynosi 2986 km. Długość granic z sąsiadującymi państwami z Łotwą 143 km, Litwą 462, Polską 416, Rosją 990, Ukrainą 975. Najwyższy punkt to Góra Dzierżyńska, wcześniej Święta Góra, 346 metrów nad poziomem morza. Najniższy punkt Niemen, 90 metrów nad poziomem morza. Największe miasta, Mińsk, stolica, ponad 1 900 000 mieszkańców. A także Homel, Grodno, Witebsk, Mohylew, Bobrujsk, Brześć, Baranowicze, Borysów, Pińsk, Orsza, Nowopołock, Mozyrz, Lida, Młodeczno. Białoruś jest członkiem, założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych organizacji regionalnych i subregionalnych. Republika Białoruś w roku 1960, jeszcze za czasów Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, podzielona została na jedno miasto wydzielone, Mińsk oraz obwody, które dzielą się na rejony. Ten podział administracyjny obowiązuje do dziś. Aktualnie istnieje jedno miasto wydzielone, Mińsk, który zarazem jest stolicą wołodomińskiego i de facto tworzy oddzielny obwód oraz 6 obwodów: brzeski, grodzieński, homelski, miński, mohylewski i witebski, które dzielą się na 118 rejonów. Z kolei miasto wydzielone Mińsk jest podzielone na 9 rejonów miejskich dzielnic. Białoruś ma gęstość zaludnienia około 50 osób na kilometr kwadratowy. 71,7% całkowitej populacji jest skoncentrowany na obszarach miejskich. W Mińsku, stolicy kraju i największym mieście, mieszka około 1 900 000 mieszkańców. W Homlu 481 000 osób, a samo miasto jest drugim co do wielkości na Białorusi. Inne duże miasta to Mohylew 365 tysięcy, Witebsk 342 tysiące, Grodno 314 i Brześć 298 tysięcy. O życiu Ormian na Białorusi opowiedział przedstawiciel diaspory ormiańskiej, członek Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Hayastan Artur Arzumanian.
Ну, как сказать, конечно же, так как Минск у нас эпицентр, да, всех событий, в Минске, конечно же, немало армян.
Minsk to centrum wszystkich wydarzeń, więc mogę stwierdzić, że w Mińsku jest dużo Ormian. Dość często spacerując po mieście słyszę język ormiański, który dla mnie zawsze jest czymś bardzo bliskim. Jeszcze jeśli chodzi o konkretne liczby, to według ostatniego spisu ludności z 2019 roku, to ormiańska diaspora na Białorusi wynosi 9500 osób. Dość ciężko jest powiedzieć, ile jest młodzieży, ponieważ bardzo dużo przyjechało w ciągu ostatnich 3 lat. Mamy poważne wspólnoty w Brześciu, Bobrujsku. Brześć ostatnio bardzo się zaktywizował. Przeprowadziliśmy tam imprezę Wartowar. To taki dzień w roku latem, kiedy wszyscy nawzajem podlewają się wodą. Bardzo wspaniałe święto, bardzo popularne, ponieważ latem jest gorąco, więc w taki sposób można się trochę ochłodzić. Ludzie się nie krzywdzą, jeżeli na przykład w wyrywaniu ktoś kogoś poleje wodą. To całkiem normalne zjawisko. Również mamy wspólnotę w Grodnie, w Bobrujsku istniała ormiańska szkoła. Lecz po tym, jak ludzie zaczęli stamtąd wyjeżdżać do Mińska, to wzmocniła się działalność mińskiej szkoły. Całkiem niedawno odwiedziłem szkółkę niedzielną w Mińsku, więc bardzo mi miło było widzieć, jak pieczołowicie nasi nauczyciele stawią się do tego, by zachować to, co mamy. Mam na myśli przede wszystkim język, historię, to wszystko, co należy zachować, by potem przekazywać następnym pokoleniom. Organizujemy rozmaite imprezy, przedsięwzięcia. Naszym podstawowym zadaniem jest przyciągnięcie jak największej liczby ludzi za pomocą tych imprez, więc staramy się, by były różnorakie. Na przykład w 2022 roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy Tydzień Kultury Ormiańskiej. Polskiej na bazie Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego. Według mnie przeszedł z powodzeniem, bardzo spodobał się studentom. Każdy dzień tygodnia był poświęcony pewnej tematyce, na przykład historii i tak dalej. Mamy wielu wykładowców pochodzenia ormiańskiego na Białorusi. Na przykład Armen Sardarow jest dziekanem Wydziału Architektury na Białoruskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym. Jest również uczestniczył w naszym przedsięwzięciu. Uczestniczyli także przedstawiciele fundacji zajmującej się badaniami ormianoznawczymi. Nie tylko znani działacze, lecz i młodzież, m.in. Karen Muradian, przeprowadził lekcje z historii Armenii i każdego dnia staraliśmy się pokazać Armenię w różny sposób. Mam na myśli kulturę, historię, by nasi białoruscy przyjaciele mieli możliwość więcej o nas się dowiedzieć. Zorganizowaliśmy nawet turniej szachowy, ponieważ szachy to również część tradycji ormiańskiej. Oprócz tego chciałbym oznaczyć, że mamy także klub literacki. Wstąpić do niego może każdy chętny, ten, kto lubi literaturę armeńską i nie tylko. Ludzie się spotykają, omawiają pewne książki, nawet i z autorami. Przeprowadzamy wieczory literackie, wybieramy pisarza, zapoznajemy się z nim, jego twórczością. Także przechodzą imprezy sportowe, jest to ważna część naszej działalności, szczególnie latem. Gramy w piłkę, rodacy w tym aktywnie uczestniczą. Ostatnio skupiamy się także na działalności charytatywnej. Między innymi pomagamy naszym rodakom w Armenii. Organizujemy zbiórki na jakieś konkretne cele. Dzięki takim akcjom nasza młodzież wspiera materialnie lub pieniędzmi rodaków w Armenii.
Jak można больше оказать поддержку нашей родине.
Szanowni słuchacze, jesteście na falach Radia Białoruś. W studiu Jerzy Kuźmicz z programem Białoruś Wspólnotą Kultur. Według danych uzyskanych w spisie powszechnym z 2009 roku liczba ludności Białorusi wnosiła 9 503 807 osób. Według danych na 1 stycznia 2014 roku liczba ludności w kraju wynosiła 9 468 tysięcy. Według danych spisu powszechnego z 2009 roku na Białorusi zamieszkują przedstawiciele ponad 130 narodowości. Wśród nich najwięcej osób deklaruje się jako Białorusini, 7 957 252 osoby. To stanowi 86,7% od całej liczby ludności. Rosjanie 785 084 osoby, co stanowi 8,3% ludności. Polacy 294 549 osób, co stanowi 3,1% ludności. Ukraińcy 158 723 osoby, 1,7% ludności. Żydzi 12 926 osób, Ormianie 8512 osób, Tatarzy 7316 osób, Romowie 7079 osób, Azerowie 5560 osób, Litwini 5087 osób. Na Białorusi zamieszkują także liczące od 1 tysiąca do 3,5 tysięcy przedstawicieli społeczności Mołdawian, Turkmenów, Niemców, Gruzinów, Chińczyków, Uzbeków, Łotyszów, Kazachów, Czuwaszów oraz innych. Według oficjalnych statystyk liczba Polaków na Białorusi szybko się zmniejsza. Spis narodowy z 1989 roku naliczył 418 tysięcy Polaków. Spis z 1999 roku 396 tysięcy. Spis z 2009 roku już tylko 295 tysięcy osób. Religia na Białorusi reprezentowana jest głównie przez prawosławie, katolicyzm, protestantyzm, islam i judaizm. W kraju jest około 1,5 miliona katolików, co stanowi około 15% ludności, którzy należą do czterech diecezji: archidiecezja mińsko-mochlewska, diecezja grodzieńska, diecezja pińska i diecezja witebska. Według danych z 2010 roku w obrzędach religijnych regularnie uczestniczy około 18% prawosławnych oraz 50% katolików. Wyniki spisu powszechnego z 2009 roku mówią o tym, iż w kontaktach domowych większość ludności zwykle posługuje się językiem rosyjskim. 6 672 964 osoby, co stanowi około 70% ludności. Językiem białoruskim w kontaktach domowych posługuje się 2 227 175 osób, około 25% ludności. Równocześnie z rezultatu spisu wynika, iż dla większości mieszkańców Białorusi językiem ojczystym jest język białoruski. Deklarację taką złożyło 5 058 402 osoby, 57,96% ludności kraju. Język rosyjski jest ojczystym dla 3 948 074 osób, 41,54%. Polacy według statystyk oficjalnych są jedyną grupą etniczną na Białorusi większości mówiącą w domu po białorusku. O życiu Ormian na Białorusi opowiedział przedstawiciel diaspory ormiańskiej, członek Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Hayastan Artur Arsumanian.
Jest internet-gazeta, nazywa się Namiastin. Ona очень-очень давно у нас уже существует.
Mamy również swoją gazetę w internecie pod tytułem Miastin. Istnieje już od dawna, nie jest to droga rzecz. W 2015 roku pracowałem tam przez pół roku, pisałem artykuły, przychodziłem do szkoły, by robić wywiady. Mogę oznaczyć, że było to ciekawe doświadczenie. W tej gazecie piszemy o ważnych wydarzeniach, o tematach historycznych. Prowadzona jest poważna działalność badawcza na Białorusi. W znacznym stopniu dzięki pomocy Fundacji Badań Ormianoznawczych. Każdego roku jest wydawany kalendarz Ormianie Białorusi, więc zawsze każdy miesiąc jest poświęcony pewnej osobie, Ormianinowi, który miał znaczny wniosek w rozwój Białorusi. Dlatego dzięki tej fundacji nasi rodacy się o tym dowiadują. Na przykład znane pasy słuckie, z których Białoruś jest dumna, były wytwarzane przez Jana Madżarskiego, czyli Jovanesa Madžarianca, który był Ormianinem z pochodzenia. Więc mamy bardzo dużo podobnych działaczy. Dla mnie to zawsze jest pewna niespodzianka, że o czymś takim jeszcze nie wiedziałem. Podobnie jak i moi rodacy. Każdego roku dowiadują się czegoś nowego o życiu Ormian na Białorusi. Ludzie do nas przychodzą, bo się dowiadują od znajomych o naszej działalności, mam na myśli nasze stowarzyszenie. Potem powstają przyjazne stosunki i niektórzy nawet zakładają rodziny. Uważam, że jest to całkiem prawidłowe, że podobną instytucję powinna posiadać każda diaspora. Przecież dla nas jest bardzo ważne zachowanie i poszerzenie naszego dziedzictwa, naszych tradycji. Już mówiłem o święcie Wardowar, dniu, kiedy wszyscy polewają siebie na wzajem wodą. Nie ma jakiejś pewnej daty. W 2023 roku przypada w dniu 16 lipca. Mamy również takie święto jak Dzień Macierzyństwa i Urody. W 2023 roku był to 7 kwietnia. W jaki sposób spędziliśmy ten dzień? Nasze aktywistki z naszej załogi zorganizowały święto w restauracji armeńskiej. Tam zebrały się córki, wnuczki razem z matkami, babciami. Jest tam razem spędziły wspaniały czas, śpiewały ormiańskie piosenki. Przecież przede wszystkim ten dzień jest poświęcony kobietom. W jaki sposób również zachowujemy nasze tradycje? Mamy również ormiański odpowiednik Dnia Świętego Walentego, Sub Sarkis. Nie ma stałej daty. Młodzież obecnie więcej o nim się dowiaduje, część obchodzi, także święto Terendes. W tym dniu zawsze skacze się przez ognisko razem ze swoim ukochanym. Oznacza, że wasza miłość będzie bardzo długa. Obchodzimy święta religijne, bardzo ważne znaczenie ma Pascha, Wielkanoc. W 2022 roku w restauracji Urartu przeszła impreza poświęcona m.in. budownictwu kościoła ormiańskiego w Mińsku. Jest to kamień węgielny wspólnoty ormiańskiej na Białorusi. Już planuje się umieścić na tym budowanym kościele kopułę. Więc za to jesteśmy bardzo wdzięczni Białorusinom, że możemy mieć cząsteczkę naszej ojczyzny, która nas łączy tu na Białorusi w Mińsku. Jest to dla nas bardzo ważne. Jeśli chodzi o wspólne cechy, które zauważyłem między Białorusinami i Ormianami, to przede wszystkim chciałbym oznaczyć, że według mnie jest to cierpienie. Dlaczego mam takie skojarzenia? Ponieważ tak naród białoruski, jak i ormiański, w swej historii przeżyły poważne cierpienia, klęski, na przykład ludobójstwo Ormian w 1915 roku w Imperium Otomańskim. Więc każdego roku w dniu 24 kwietnia zbieramy się razem, oddajemy hołd pamięci. Białorusini mają natomiast takie wydarzenia jak Chatyń, gdzie naziści spalili żywcem mieszkańców całej wsi. Kiedy do nas przyjeżdżają krewni albo znajomi, to jednym z pierwszych miejsc, które im pokazujemy na Białorusi, jest Chatyń. Najpierw u mnie to wywoływało zdziwienie, ponieważ nie jest to zbyt wesołe miejsce, w ogóle nie wesołe. Ale dla moich rodziców także jest ważne, że oddajemy tu hołd temu państwu, w którym mieszkamy, temu, co przeżyło, ponieważ dla nas nie jest to obce. W okresie II wojny światowej około 5000 Ormian zginęło. Na Białorusi zostali tu pochowani. Bardzo znanym jest marszałek Bagramian. Na jego cześć nazwano trzy ulice w różnych miastach Białorusi, szkoły w Witebsku, postawiono popiersie w Chorodku. Jest to dla nas bardzo ważna postać. Oprócz poważnych cierpień, które przeżyły nasze narody, chciałby się oznaczyć, że mimo wszystkich tych wydarzeń obydwa narody nadal się rozwijają. Ludzie odnajdywali w sobie siły, by poruszać się naprzód i żyć dalej. Niestety ostatnia moja wizyta w Armenii miała miejsce w 2011 roku, dość dawno. Mam tam dziadków i innych krewnych, więc można powiedzieć, że prawie ze wszystkich najbliższych krewnych tylko my przyjechaliśmy na Białoruś. Ale moja rodzina nigdy nie żałowała.
Моя семья никогда об этом не жалела.
Szanowni słuchacze, wysłuchaliście programu Białoruś z wspólnotą kultur. W studiu był Jerzy Kuźmierz. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Rozwój każdego państwa w jakim stopniu zależy od rozwoju gospodarki. Na czym różnił się konkretnie tydzień ubiegły z punktu widzenia gospodarczego, dowiecie się Państwo za chwilę. W ramach wizyty białoruskiej delegacji na czele z wiceprzewodniczącym Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego w Białorusi Wadzimem Ipatowym do Wietnamu odbyło się spotkanie z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Wietnamu Chan Thanh Manem. Wadzim Ipatow przekazał pozdrowienie od prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, przewodniczącego Izby Przedstawicieli Hara Siergijenki i szefowej Rady Republiki Natalii Kaczanawej. Przez niego zostało podkreślone, że współpraca z Wietnamem jest priorytetowym kierunkiem polityki zagranicznej Białorusi w regionie azjatyckim. Dzisiaj jesteśmy gotowi budować silne relacje oparte na strategicznym partnerstwie. Oczekuje się, że wizyta sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu To Lama na Białoruś w maju oraz podpisanie wspólnego oświadczenia i mapy drogowej na lata 2025-2027 dadzą nowy impuls dwustronnym kontaktom i podniosą status stosunków międzypaństwowych. W ostatnich latach znacznie zintensyfikowała się dwustronna współpraca w sferze politycznej, handlowo-gospodarczej, naukowo-technicznej, humanitarnej. Realizowane są znaczne wspólne projekty, powiedział Wadzim Ipatow. Wiceszef Izby Przedstawicieli dodał, że Białoruś to dynamicznie rozwijający się kraj o otwartej gospodarce, rozwiniętym przemyśle, sektorze usług i rolnictwie. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój dialogu międzyparlamentarnego i wykorzystanie potencjału parlamentarzystów w celu poszerzenia białorusko-wietnamskiego współdziałania na rynkach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Obecnie jest obserwowana pozytywna dynamika dwustronnego handlu. W ciągu ostatnich 10 lat liczba wzajemnej wymiany handlowej między Białorusią a Wietnamem wzrosła ponad trzykrotnie, stwierdził Wadzim Ipatow. Ambasador Białorusi w Kenii Paweł Wziadkin przeprowadził spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju hodowli zwierząt Kenii Mutahim Kagwe. O tym poinformowano służby prasowej Białoruskiego Resortu Spraw Zagranicznych. Na spotkaniu zostały omówione kwestie rozwoju bazy normatywno-prawnej dwustronnej współpracy. Również uzgodniono dalsze plany i wspólne przedsięwzięcia w sprawie rozwoju współdziałania. Paweł Wziadkin powiedział o osiągnięciach rolnictwa na Białorusi, możliwościach białoruskiego przemysłu, szkoły edukacyjnej, naukowej w dziedzinie rolnictwa. Również białoruski dyplomata przekazał stronie kenijskiej zaproszenie do udziału w międzynarodowych targach rolnych Biebagro 2025. Ambasador Białorusi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Garbieły wręczył kopię listów uwierzytelniających wiceministrowi spraw zagranicznych tego kraju Omarowi Bajdowi Mohamadowi Al-Shamsiemu. O tym poinformowano w białoruskiej misji dyplomatycznej. Podczas spotkania strony potwierdziły zainteresowanie dalszym poszerzeniem białorusko-emirackiej współpracy. Przez dyplomatów został omówiony harmonogram przyszłych dwustronnych przedsięwzięć. Szczególną uwagę zwrócono na perspektywy współdziałania w takich dziedzinach jak rozwój sztucznej inteligencji, logistyka i finanse.
Містечко Хольшани разом з замком древняним є знано 13 віку. Розміщуючи на взгужу на джеком корабелі, приналежало найперв до ксьонжонт хольшанських. Пужній вадалі нім представичілі знанего роду біворускіго Сапєхові. Хольшани знані сум предевшистким дінки своєму замкові, знищеному в першій пові 17 віку і одинцему найбарджі значонце зміни в архітектурі ойчистий. Грубе муро обронче, характеристичне для будівництва замкового 16-го століття, уступіли для елевації мішканьових, натомість в баштах улюкувало ще поміщення господарче. Дуже чи композиція замка Хольшанського припомінув чесне замки холендерські. Тлумачуще то уживеними нашими контактами з Європою Західню. Віку 17-м замок Хольшанський зачав приходити з рунг до рунг, поки колійний господаж не зачав висадзати щани замка в повітря, цегла зач спредавач на будови котчам. В тій хвілі замок чека на реставрацію.
День добрий, з інформацією о відомостях культуральних в студію Інна Сабалєвська, коротко о ніктурих видаженнях. Видаження Нацмузеїв в Здравнєво от 17 мая на щедлю музеальним Ілья Репіна в обводі Вітебським і обеймі вистемпи зі сполов креативних з університету Петербурзького. Для гості видаження застануть зорганізовані стоїска гастрономічні, музичні, інтерактивні платформи, конкурси фотографічні і караоке, а для наймолодших програм для дітей і показ крисувок, пляц, забав. Хентнім бендо могли спробувати хербати зьоловий, зупи з сочевіці, купіч екопродукти, удачі на дегустації до півніці. Імпреза закінчиться показом фаєр-шоу. Народовий театр академіцький імені Янки Купали приготовує прем'єри штуки «Брами несмертельності». Режисерами нового спектаклю сам Олексій Демідчук і хонорова артистка Білорусі Ольга Нефедова. Директор артистичного театру Купалавського. Обесні триваємо активні праці над приготуванням прем'єри, яка відбудеться в маю. Люди вчонж мажуть о звичинстві над смертю. Це би було, якби життя вічне стало ще можливе. Білоруський драматург Кондрат Крапіва мислив о тим юж 1972 року. Актори театру Купалавського запрезентують та слинну штуки на сцені.
Міцкевич і Купала у духовом діалогу під небом ойчистим. Новогрудчизна. Хто кідикольвек познав те нарочий законтек свята, вілікротні описуваний і опеваний, не може о нім вспомніч без сентименту. Лагодний краєобраз, спокійна характери і сердечність мішканців. Вщерод народовощі, учісканих пшез заборців, панувала атмосфера взаємної толеранції, в ктурої виховало ще віля поколінь білорушінов, поляков, літвінов, росіян, жидов, татарів. Новогрудчизна, заощія і в'язинка – то для Міцкевича і Купали поетицька колемка, альма-матер, родинне гняздо, їх генетичне поле духової і фізичної пшесчені. Гвязда Адама заблисла на небі в ноць вігілійну, найдужшу ноць в року. Гвязда Янки заблисла в найкручу ноць черцову, дивляще квітнув щенщем папроче. Є ще вінкше враження буджі загадковощі смерчі. Обидва стали ще оферами в тим самим отчинку часовим, яким ще уроджілі. Кожен донжив до замкнення особистого кола, а в паже обрамовує у праві ідеальний рочний календаж. Дві епохи дали людськощі двох поетів-титанів, які започаткували два романтичні нурти в польській і білоруській літературах. І те два початки б'ють з одного жрудла історичного, ім'я якого парнас новогрудсько-німінське. В огульній гармонії свята Міцкевич і Купало символізує найвенкший прояв духа в нашому краю. Творжом єдин великий свят духовий. Dziś mamy podstawę do stwierdzenia, że Mickiewicz i Kupała są wzorowym przykładem białorusko-polskich kulturowo-literackich powiązań, estetycznie najczystszych, politycznie umiarkowanych. Kupała wysoko cenił polską literaturę, udając jej przewagę w porównaniu z innymi, bo znajdował w niej to, czego szukał – ideę wolności i niepodległości, aby można było ludźmi zwać. O Kupale, jak i o Mickiewiczu, pisano i rozprawiano wiele i rozmaicie, obiektywnie i subiektywnie. Prawda i kłamstwo do dziś trwają w stanie walki.
Staramy się urozmaicić nasze audycje, projekty, które służą rozpowszechnianiu wiedzy o kulturze białoruskiej, m.in. o literaturze. A więc zapraszam do słuchania projektu w świecie białoruskiej literatury.
Witam słuchacze serdecznie. Proponuję uwadze Państwa roman Elizy Orzeszko Nad Niemnem. Ziemia białoruska wydała na świat wielu znanych polskich pisarzy, wśród których jedno z pierwszych miejsc należy do Elizy Orzeszko. Orzeszko wyróżnia się także tym, że całe swoje życie związała z krainą dzieciństwa. Nie opuściła ojczyzny, ale tu czerpała inspiracje do swoich dzieł, które są dla narodu białoruskiego szczególnie ważne. Jemu poświęcone jest największa część jej twórczego dziedzictwa. Pisarka ze współczuciem zajrzała do chaty białoruskiego chłopa, gdzie nie tylko przeraził ją jego krótki czas, ale także zobaczyła duchowe piękno, ciężką pracę i poczucie jedności z naturą. Nie bez powodu klasyk literatury białoruskiej Franciszek Boguszewicz nazwał ją za życia «Karalewej żywego słowa i pokutliwej prawdy». Eliza Orzeszko urodziła się 6 czerwca 1841 roku w szlacheckiej rodzinie Pawłowskich w majątku Milkowszczyzna, niedaleko Grodna. Zarówno w dzieciństwie, jak i przez całe dorosłe życie była ściśle związana z tym starożytnym białoruskim miastem i jego przedmieściami. To tutaj napisała swoje najlepsze dzieła, wśród których roman Nad Niemnem. Proponuję do wysłuchania roman Nad Niemnem w interpretacji Małgorzaty Zacharii.
Gospodyni domu, cała błyszcząca od dżetowych ozdób, które ją okrywały, dała znak wstania od stołu. Z najstarszego przy stole miejsca powolnym ruchem podniosła się wdowa po Andrzeju Korczyńskim. Kobieta na wiek swój jeszcze zadziwiająco piękna. Matka 30-letniego syna mogłoby prawie podbić serce ludzkie, ale jak ogólnie w okolicy tej widziano, wszelka zalotność była jej zawsze i zupełnie obca. Od owej przed 23 laty wydarzonej straszliwej chwili, w której dowiedziało się, że jest wdową, nie zdjęła z siebie ani razu sukni żałobnych i w posagowym swoim majątku, wychowaniu i pieszczeniu jedynaka, wyłącznie oddana, żyła jak zakonnica, świata unikając, a wszelkie przypuszczenia możliwości powtórnego wyjścia za mąż odpierając nieprzyzwyciężonym chłodem. To też cnoty czystości i poświęcenia zdawały się od stóp do głowy przyoblekać jej wysoką i bogato rozwiniętą kibić, którą malowniczo opływała czarna, ciężka suknia. Czarne koronki, gładkie pasma jasnych, siwiejących włosów żałobną ramą otaczały twarz jej o rysach wydatnych i prawidłowych, delikatną bladością okrytych i zmąconych ledwie dostrzegalnymi zmarszczkami, które zbiegały się w drobne snopy około wielkich, smutnych oczu i chłodnych, dumnych ust. Najdrobniejsza błyskotka nie ożywiała jej wdowiego stroju. Uśmiech wesoły bardzo rzadko świecał zamyślone rysy. Gdy szła albo do kogo przemawiała, głowę podnosiło wysoko i powieki spuszczało, co rzucało na nią podwójny wyraz wyniosłości i skromności, w którym przemagała wyniosłość. Jak wysoce poważali ją członkowie jej rodziny, świadczył o tym lękliwy, nieledwie pośpiech, z którym gospodarz domu, gdy tylko powstała z miejsca, podawał jej ramię. Jakiś otyły i na jowialnego gastronoma wyglądający sąsiad ofiarował się na towarzysza siostrze pana Benedykta, pani Jadwidze Darzeckiej, całkiem do brata niepodobny, przesadzisty, rumiany, gadarliwy i zanadto bogato w aksamity brylianty strojnej kobiecie, która rękę swą bransoletami okrytą, kładąc na ramieniu sąsiada za tłumu osób, z krzesel powstających dojrzeć usiłowała, z kim dwie dorosłe i dwie niedorosłe córki jej od stołu odchodzić będą. Mąż jej człowiek wysoki, sztywny, siewiejący, z arystokratycznymi rysami twarzy, który w czasie obiadu płynnie i kwieciście mówił o Włoszech, Paryżu, o Stędzie i różnych innych wsławionych punktach Europy. Za gospodarzem domu i jego bratową szedł z panią Emilią. W ogóle na rodzinie Darzeckich znać było niepospolite w tych stronach bogactwo. On miał ruchy i mowę człowieka silnie stojącego na złotych nogach. Panie były strojne i mówiły wiele o zagranicy i zabawach. Równie bogaty, albo i bogatszy jeszcze Teofil Różyc, siedział był przy stole obok małej, zgrabnej, młodziutki blondynki, która szeleszcząc swą jasną, atłasową suknią, żywo poruszając głową ubraną w kwiaty z dziecinnymi prawie ruchami obnażonych śnieżnych ramion, szczebetała mu po francusku. Konygła przed dwoma laty męża swego Zygmunta Koczyńskiego na wodach poznała. Konygła podobał się jej od razu, ale rodzice jej w odległych stąd stronach mieszkający długo zgodzić się nie chcieli, aby ona tak wcześnie za mąż wychodziła. Komkwi matka Zygmunta, pani Andrzejowa Korczyńska, tam przyjechała za synem się, wstawiła i wszelkie przeciwności zwyciężyła. Komkwi przed dwoma laty Zygmundem do tej okolicy przyjechała, ale okolica nie podobała jej się bardzo. Naturę ma monotonną i prozaiczną, towarzystwa i rozrywek wcale nie ma. Zygmunt malować tu nie może, bo mu braknie natchnień i tematów, więc pewno oboje wkrótce do Monachium lub Rzymu wyjadą, gdzie talent malarski Zygmunta, etc., etc., Różyc ze swą wykwitną postawą i białą jak welinowy papier twarzą, grzecznie słuchał tego ptasiącego szczebiotu, podtrzymując go rzucanymi czasem słowami, a często za szkieł swych binokli patrząc ku przeciwległemu punktu stołu, na którym Justyna po francusku także rozmawiała z niemłodą i bardzo w tym towarzystwie osamotnioną cudzoziemką, nauczycielką młodszych panien darzeckich. Parę razy spojrzenia jego wracając od Justyny zbiegały się w drodze ze spojrzeniami siedzącego po drugiej jego stronie Zygmunta Korczyńskiego, przystojnego, choć trochę zbyt bladego i na wiek swój chmurnego bruneta. Obaj spoglądali często w jedną stronę, co na cienkie wargi Różyca sprowadziło szybki, ironiczny uśmiech. Ale młodziutka Klotylda, szczebiocząc, gestykulując, często w twarz męża wlepiając długie spojrzenie, nic wcale nie spostrzegała, a kiedy wstawać od stołu zaczęto, z dziecinną prawie wesołością ramię Zygmunta pochwyciła i wznosząc ku niemu swą zgrabną główkę i swe szafirowe oczy, do niego znowu szczebiotać zaczęła. Tak utworzyły się cztery naczelne pary, za którymi posunęło kilka innych, daleko skromniej wyglądających, złożonych z kobiet i mężczyzn, których ubranie i twarze zdradzały walkę z losem dość ciężką. Byli to sąsiedzi Benedykta Korczyńskiego, mniej więcej w takim, jak i on, położeniu będący i podobny, prowadzący sposób życia. Kobiety tam były w podstarzałych materiach i tanich błyskotkach. Mężczyźni ogorzali, wąsaci, ubrani wcale nic według ostatniej mody. Pomiędzy tymi kilkunastu twarzami kobiecymi i męskimi znajdowały się takie, którym sprasowanie czy zgryzoty wychodziły policzki i przedwczesnymi zmarszczkami okryły czoła. Teraz jednak wśród licznego zebrania czuli się i oni, czy usiłowali okazać się wesołymi, a w dodatku jeszcze eleganckimi. Chód i ruchy ich zdradzały, że takie ceremonialne odchodzenie od jadalnych stołów zwyczajne im nie było, że jeśli i znali kiedyś podobne parady, to dawno od nich odwykli. Mężczyźni nie czynili sobie nawet wielkiego przymusu, ale panie krygowały się nieco, próbowały ruchów majestatycznych lub polotnych, uśmiechami ozdabiały przywiędłe usta, przez co nabierały charakteru obcej im może kiedy indziej nadętości lub gapiowatości. За тими скромними парами, на которых найвиражней отбіяло ще пентно часу і місця, настомпіло знову кілька пар швітних. Ружиць проваджив у стройном панним Дажецьку, яка мала високий взрост корчинських і холодні риси свого аристократичного ойця, який нажичений бладий блондин з ангельськими бокобродами і титулом храб'єго, подавав рамі сьостче їй, мадзюткій, живій, залотній брунетце. Потім шедв ще Кірво, проводжуючи Тересе Плінську, яка дня того вже не тваж, але гардво обв'язане мяло батистовим хустечком, а провадив йом в тен спосіб, що кілька пачонцих на то особ усміхнево ще або навіть зашмяло гвощно. Криговав ще рам'ям їй до боку свого причіскав, о чимсь їй шептав, відочні товаришке тем вибрав собі для жарту й смеху. На кінець в неваді юж посипала ще молодіж пучі обу під переводництвом 20-летнього сина і 14-летньої цурки господарства.
Врешті ще з'явя май вистройони, і бзу пшеноші певне бжемьона. Пшез цали ранки і вічори гра на фуярце з вежбовий кори.
Великий канцлер литовський. Велідукова багатерська історія народу білоруського ма свій золотий вік, епоки гуманізму і освіти одродзеньової, гвіздний час старожитної культури білоруської. Менавіча на той окрес припада діяльність Льва Сап'єги, постаті виянткової, чоловіка незвикле оздольненого, природзеного дипломати і політика, світньо викшталоцьоного правника, а заразем уталентованого писажа і публіцисти 16-17 століття. Лев Сап'єга уродził się 4 lipca 1557 roku na Witebszczyźnie. W prawosławnym domu Sapiehów, zgodnie z dawnym szlacheckim zwyczajem, kształcenie dzieci zaczynało się od pierwszych lat życia. Podobny los czekał na Lwa. W wieku 7 lat Lwa oddają do protestanckiej szkoły w Nieświeżu, działającej przy dworze Mikołaja Radziwiła Czarnego. Po 5 latach nauki, razem z dziećmi swego patrona księcia Mikołaja, wyprawia się Lew do Niemiec, gdzie studiuje na Uniwersytecie w Lipsku. Podczas studiów Lew zapoznaje się z najlepszymi osiągnięciami ówczesnej wiedzy humanistycznej, zwłaszcza w dziedzinie prawnej. Po powrocie do ojczyzny Sapieha dostaje posadę przy dworze króla Rzeczypospolitej Stefana Batorego. Ten oświecony monarcha natychmiast zwrócił uwagę na wykształconego młodego człowieka, który wyróżnił się wspaniałą wiedzą ustawodawstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Wszystko zapowiadało szybki awans służbowy i wspaniałą karierę działacza państwowego. Prawdziwy jednak początek temu można liczyć od objęcia przez Sapiehę stanowiska sekretarza WKL, kiedy on przyczyni się do powstania Trybunału Wielkiego Księstwa, najbardziej autorytatywnej instytucji sądowej państwa, pozostając nią przez cały czas istnienia państwa do końca XVIII wieku. Kolejnym sukcesem decydującym o losach Sapiehy zostały wyniki poselstwa Dywana IV, cara moskiewskiego. Celem poselstwa na czele z Sapiehą było zawarcie pokoju ze wschodnim sąsiadem WKL w obliczu zapowiadającej się wojny z Imperium Osmańskim. bez względu na niezwykle ciężkie warunki pobytu poselstwa w Moskwie, a głównie na nieoczekiwaną śmierć Iwana IV, pokój został zawarty. Po tym sukcesie Sapieha okrył się sławą wybitnego dyplomaty. Stefan Batory dostojnie wyróżnił Sapiehę, który został podkanclerzem WKL. Jednym z jego obowiązków na tym stanowisku było kierowanie pracą Komisji Sejmowej nad nowym statutem księstwa, potrzeba w którym zaistniała po zawarciu Unii Lubelskiej 1569 roku. Statut został zatwierdzony przez króla Zygmunta III Wazę 28 stycznia 1588 roku i wydrukowany latem tegoż roku. Statut WKL 1588 roku, najważniejszy kodeks prawny średniowiecznego państwa białoruskiego, został wydany w języku ruskim. Tak w te czasy nazywany język starobiałoruski, będący językiem państwowym księstwa. Statut działał na terenie WKL przez 250 lat i tylko w roku 1840 został zniesiony przez władze Imperium Rosyjskiego. Ten dokument odegrał wyjątkową rolę w zachowaniu tożsamości narodu białoruskiego. Po wydaniu statutu Sapieha jeszcze przez ponad 50 lat pozostawał najbardziej wpływową postacią WKL. Ani jeden królewski dokument bez podpisu kanclerza WKL i jego pieczątki nie miał siły na terenie państwa. Zmarł Lew Sapieha 7 lipca 1633 roku w Wilno i został pochowany w kościele świętego Michała.
Wiosna na Radiu Białoruś.
Mińsk jest stolicą Białorusi położoną nad rzeką Świsłoczą w centralnej części kraju. Liczy około 2 milionów mieszkańców. Miasto jest głównym ośrodkiem przemysłowym, kulturalno-naukowym i turystycznym kraju. Tutaj sporo rozwija się przemysł maszynowy, metalowy, środków transportu, elektroniczny, elektrotechniczny, różnorodny przemysł lekki. Stolica jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Posiada port lotniczy, metro, węzeł kolejowy. W Mińsku mieszczą się liczne szkoły wyższe, instytuty naukowo-badawcze oraz Białoruska Akademia Nauk. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1067 roku. W XII wieku miasto było stolicą księstwa mińskiego. Prawa miejskie Mińsk uzyskał w XV wieku. Obecnie maleńką starówkę mińską tworzą uliczki niskich, skromnych, jednak starannie odrestaurowanych budynków, które znajdują się w centrum. Do cenniejszych zabytków stolicy należą katedra Świętego Ducha i cerkiew Piotropawłowska z XVII wieku, cerkiew Świętej Marii Magdaleny z XVIII wieku oraz kościół Świętego Rocha z połowy XIX wieku. Stolica Białorusi znajduje się na południowo-wschodnim stoku Mińskiej Wyżyny, mającej morenowe pochodzenie. Klimat jest umiarkowany kontynentalny, komfortny jako dla mieszkańców megapolisu, tak i dla odwiedzających miasto turystów.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. W 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Białoruś to program informacyjny, analityczny, poznawczy, rozrywkowy dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.